Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Oczywiście jest też Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i tak, od czego zaczniemy? Jesteśmy nadal w motoryzacji włoskiej. Fabryka Italiana Automobile Torino, czyli Fiat tak zwany, bardzo powiązany z polską motoryzacją, a raczej polska motoryzacja jest bardzo powiązana z Fiatem. O tym nie raz mówiliśmy i nie raz będziemy mówić jak najbardziej, no ale po II wojnie światowej modele Fiata to Topolino, Fiat 508, jeżeli dobrze mówię, Fiat...
Po II wojnie już nie.
Po II wojnie już nie. 1100, 1400 i 1900 to tak mało.
Tak, no i 1500 jeszcze był jeszcze produkowany, 1500, bo tak. Flagowy no tak. Fiat 2800, skończono jego produkcję w 1944 roku i po 1944 nie wracano do niego. Natomiast bezpośrednio po wojnie cztery modele. Topolino, 1100, 1500 i 1400 jako pierwszy zaprojektowany już po drugie, mający korzeni przedwojennych. Tak.
No ale doszły czasy lat 1955 i pojawia się samochód niezwykle istotny.
Dlaczego?
W historii.
Tak, pojawia się samochód. Tutaj bardzo ważna konkluzja. Otóż Włosi w latach 50. byli mniej więcej na tym poziomie motoryzacyjnym, na którym Polska była w latach 70. Mhm. My się chwaliliśmy, o tym też jeszcze później powiemy kiedyś, ale teraz już taką zajawkę powiem, że chwaliliśmy się, że produkujemy więcej motocykli niż Francuzi i Anglicy razem wzięci. I to była prawda, panie Krzysztofie. My produkowaliśmy w połowie lat 60. więcej motocykli niż we Francji, w Anglii razem. Ale dlaczego? Dlatego, że u nas motocykl miał inaczej był wykorzystywany. U nas motocykl był środkiem transportu. Dojeżdżano nim do kościoła, dojeżdżano nim na cmentarz, dojeżdżano nim do pracy,
na wakacje
wszędzie. To był samochód użytkowy. Natomiast tam we Francji i w Anglii...
Pojazd użytkowy.
Natomiast tam we Francji i w Anglii miał taką funkcję jak dzisiaj, żeby czuć wiatr we włosach, żeby się przejechać. Nie traktowano tego... U nas dzisiaj do szkoły na przykład chłopaki młode jeżdżą już samochodami do techniku samochodowego czy gdzieś tam. Natomiast dawniej jeździło się motocyklami. Do zakładu pracy nikt motocyklem praktycznie nie jeździ. Wyjątkowo, bardzo rzadko, ale przeważnie się jeździ albo samochodem, albo środkiem transportu miejskiego.
Czasami na rowerze też
Na rowerze na przykład jeżdżę.
Ja też często.
Zatem nie było takiego zapotrzebowania na te motocykle i we Francji, w Anglii czy w Europie Zachodniej nie produkowano ich wiele. Natomiast we Włoszech, owszem, we Włoszech bardzo dużo pojawiało się motocykli w latach 50. i to był ten boom. W 1951 roku Włosi mieli zarejestrowanych 40 tysięcy motocykli. 4 lata później, w 55 roku, mieli zarejestrowanych 400 tysięcy motocykli. To jest 10-krotny wzrost.
Tak.
I nagle się okazało, że właśnie jak ten rynek się nasycił, kiedy już każdy Włoch, kto chciał, to miał ten motocykl, zaczęli Włosi myśleć o czterech kółkach. To, co u nas w latach 70., że nagle motocykl Gazela, który był świetnie zaprojektowany, nie miał chętnych, bo wszyscy marzyli o tym, żeby jednak kupić małe, ale cztery kółka. I w 73 roku już marzono o Fiacie 126P. I to samo zrobiło się we Włoszech 20 lat wcześniej. I w połowie lat 50. motocykl już nie był tym celem ostatecznym młodego człowieka, tylko tym celem stawał się samochód. I dlatego też powoli zaczęto myśleć o kontynuacji produkcji Fiata Topolino, ale w zupełnie innej odsłonie. Bo Topolino, nie oszukujmy się, starzał.
Już bardziej rodzinny też.
Topolino był z 1936 roku, był to samochód dwuosobowy, natomiast chodziło o to, żeby zbudować samochód tani, niewielki, ale jednak czteroosobowy i taki samochód w 1955 roku się pojawił. Był to Fiat 600. Seicento, nie Cinquecento, tylko Seicento. Fiat 600 w sumie zbudowano ich ponad tam 2,5 miliona sztuk w zakładach Mirafiori. I to jest, teraz będziemy właśnie, dlaczego powiedzieliśmy, że dwa różne modele, bo były we Włoszech Fiat 600
i 500.
Ten 500 był troszeczkę później.
Dwa lata później.
Tak, w 57 roku. I to są dwa różne segmenty. Dla wielu osób to są identyczne samochody i dzisiaj się nie rozróżnia. I na przykład ja słyszę, że bo Fiat 600 to był przodkiem Fiata 126P. Nieprawda. Przodkiem Fiata 126P był Fiat 500. Natomiast 600 był to segment B praktycznie. I następcą 600 był później Fiat 850. Następcą 850 był Fiat 127, który bardzo długo produkowano, zresztą bardzo udany model, a następcą Fiata 127 był Fiat Punto. Tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast jeśli chodzi, jeszcze Uno było trochę mniejsze, ale w każdym razie to był segment B. Natomiast jeśli chodzi o Fiata 500, tam było inaczej, bo Fiat 500 był, miał następcę Fiata 126P, a potem Fiata Pandy. I teraz jeżeli dzisiaj państwo spojrzycie, Punto i Panda to są inne samochody i tak samo 500 i 600 wtedy była inna. Poza tym samochód Fiat 600 miał silnik czterocylindrowy, mimo że był taki mały, to był silnik czterocylindrowy o mocy 22 koni mechanicznych. Miał dwa bagażniki, bo posiadał bagażnik z przodu, tak jak Fiat 126P na przykład. No tak. Silnik z tyłu był, znamy ten układ. Natomiast pomiędzy tylnym oparciem, a o, to co Volkswagen, ja też o tym mówiłem, to co Volkswagen miał bagażnik jeszcze między tylnym oparciem i silnikiem. I ten samochód był też importowany przez Polaków. My go importowaliśmy, z tym, że nie można go było kupić za złotówki, tylko można go było kupić w PKO za dolary. I był bardzo duży popyt na ten samochód. Ja tam, nie wiem, jakieś 2000 sztuk ich do Polski sprowadzono. Zabijano się dosłownie o te samochody, jakoś Polacy te dolary mieli. W Polsce potem okazało się, że można go było też kupić za złotówki. Kosztował za złotówki 72 tysiące, bo był taki okres, że można było, właściwie inaczej, najpierw był za złotówki, a potem za dolary. Mm-hmm. Źle to powiedziałem.
Jakie to lata były? Zaraz
to jakoś... był rok 56-7. Bezpośrednio po przemianach, będziemy sobie zresztą o tym jeszcze mówili, bo my skończyliśmy motoryzację na 56 roku. I w 57 roku można było niektóre samochody kupić za złotówki. Za dolary trochę później, źle powiedziałem. Za złotówki i właśnie ten samochód wśród tych w tej ofercie się znalazł. On kosztował 72 tysiące złotych. Dla porównania, Warburg kosztował 75 tysięcy złotych, Skoda 70 tysięcy złotych, a Warszawa 120, najpierw 80 tysięcy, potem 120
tysięcy. No ale jednak Warszawa to bardziej 1400 właśnie ten Fiat niż Topolino.
Tak, no Fiat 1400, nie powiedzieliśmy tego w zeszłym odcinku, gdyby nie decyzja Stalina o zmianie profilu fabryki, no to my byśmy prawdopodobnie tego 1400 produkowali
w Polsce. A tak to produkowaliśmy. I też było okej. Okay. Dobrze, ale proszę mi powiedzieć, bo mówił pan, że we Włoszech myślano o tym, żeby powrócić do produkcji Topolino, oczywiście w zmienionej formie. No ale to jednak 500 była bardziej następcą Topolino niż 600.
Bardziej 500. Właśnie. Ale ten samochód, najpierw się pojawiła 600 i zaczęto właśnie o tym myśleć, bo skąd się wzięła 500? Nastąpiła w Europie moda na mikrosamochody. BMW i Set, te wszystkie te jakieś tam Messerschmitty, jakieś inne te samochodziki malutkie. I to samo chcieli mieć Włosi, ale oni... I rzeczywiście w 57 roku pojawiła się 500 na początku. Ona miała numer... Ona się trochę inaczej nazywa. Wewnętrznej nomenklaturze Fiata był to samochód wersja numer 110. Po prostu Fiat sobie numerował te samochody, poszczególne modele i potem tę wewnętrzną swoją nomenklaturę upublicznił. I stąd się pojawiły modele 124, 125, 127 do 132, prawda? Polonez miał być modele 137 przecież. Ale na początku to była tylko wewnętrzna numeracja. I on się pojawił w 57 roku jako właśnie ten następca Topolino, ale jako właściwie mikrosamochód. Ponieważ była to konstrukcja tak prymitywna, że okazało się, że Włosi, którzy raczej minimalistycznie do sprawy podchodzili, nie zaakceptowali tego samochodu. Mhm. Tak? Bo te pierwsze początkowo, tam była jedna wycieraczka bez stopu w ogóle, czyli bez automatu stopu. Tak, bez automatu stopu, czyli ona się wyłączyła w tym momencie, kiedy my wyłączyliśmy, to i ona w tym miejscu stawała. Samochód był dla dwóch osób. Z tyłu była półka albo siedzenie, tak jak Topolino, ale ono nie posiadało homologacji. Czyli de facto nie można było tam nikogo przewozić. Dalej silnik miał 479 cm, moc 13,5 konia mechanicznego. Bardzo mało, to cięgno rozruchem, prawda, tak jak w maluchu. Zresztą kierowcy starszych maluchów pamiętają, że uruchamiano samochód nie kluczykiem, tylko takim cięgnem. I się okazało, że ten samochód nie spodobał się Włochom.
Jak to?
Nie spodobał się.
Fiat 500 się nie spodobał?
Nie, trzeba go było trochę... powstała po dwóch czy trzech miesiącach wersja, która nazywała się Normale. Mhm. Czyli zrobiono nie mikrosamochodzik, tylko dojrzały samochód. I dopiero ten Normale wersja dopiero się upowszechniła i stała się symbolem Włochów.
To teraz muszę zapytać, czyli Fiat 600 od Fiata 500 Normale czym się różnił?
O, bardzo dużo. Silnik dwucylindrowy. Okay. 500, 600, czterocylindrowy. Chłodzony cieczą tutaj, chłodzony powietrzem. Czyli silnik taki... 500 to właśnie był samochód, który... poprzednik Fiata 126P. Dalej, 600 miała dwa bagażniki. Czyli miała dużo więcej miejsca. Tam naprawdę w 600 było dość sporo miejsca. My te samochody 600 znamy stąd, że po Warszawie, po Polsce jeździło dużo zastawek. Zastawki 750, bo potem w 600 dano silnik 750 cm. I ten samochód był popularny u nas jako zastawka. Więc było znacznie więcej miejsca w 600. Większy silnik, więcej miejsca, był to samochód troszeczkę droższy. Natomiast 500, mimo że już zrobiono tą wersję normale, to jednak nadal była małym samochodem. Miała poniżej 3 metrów długości, bo 600 była trochę dłuższa. 500 miała 2,97 cm. Z tym, że już na przykład miała opuszczane szyby, ten wersja, no bo wcześniejszy w ogóle miał tych szyb nieotwierane. Mogły pojechać 4 osoby. Były jakieś tam przełączniki na desce rozdzielczej, chromowane kołpaki. i silnik wzmocniony do 15 koni mechanicznych, nie 13,5. Lampki kontrolne były, tam były cztery lampki kontrolne w 500, jedna była taka zielona od świateł, była czerwona od rezerwy paliwa, z tym, że wskaźnika paliwa nie było, była tylko lampka od rezerwy paliwa. Była lampka od ciśnienia oleju i od ładowania. Natomiast i drzwi otwierane pod wiatr, czyli tak zwane kurołapki. Natomiast w roku 1965 nastąpiła modernizacja tego samochodu, 500, i wtedy pojawiły się już te drzwi otwierane normalnie i samochód otrzymał wskaźnik poziomu paliwa, bo wcześniej po prostu wiedziano tylko tyle, że jak się rezerwa zapaliła, że już niedługo trzeba będzie tankować.
Komputera podkładowego nie było.
Komputera podkładowego nie było. Nie, to nie był Fiat 1400.
No, szkoda. Dobrze, a Topolino przed II wojną światową miał zmodernizować to podejście do motoryzacji, że każdy niby mógł sobie pozwolić na ten samochód, a mówi się przecież, że to 500-ka zrobiła
we Włoszech. I dobrze się mówi, bo tak jak powiedziałem, Topolino miał zmodernizować, miał zmienić Włochy, nie zmienił jednak, dopiero 500-ka to spowodowała i tak jak mówiłem na początku.
A ja myślałem, że jednak 600-ka.
Nie, 500-ka, oczywiście. 500-ka była najbardziej popularna, poza tym jeszcze jedna rzecz. 600-ka była wyznacznikiem biedy, bo to był tani samochód. A 500-ka nie była wyznacznikiem biedy, mimo że była tańszym samochodem, bo po prostu tak jak Volkswagen. 500-ka była tak fikuśnym samochodem, że kupowali go biedni i bogaci. Czasami był też drugim czy trzecim nawet samochodem w rodzinie tej bogatej, wobec tego 500-ka nie znamionowała statusu materialnego jego właściciela. I to był bardzo ważny atut dla 500-ki.
Dość skomplikowane to jest.
Ale jednak tak było. Mhm. I tutaj proszę zauważyć, że dzięki 500-ce przecież ta produkcja Fiata gigantycznie rosła. W 1950 roku Fiat wyprodukował 100 tysięcy samochodów. W 1960 roku już ich było 500 tysięcy samochodów, czyli pięciokrotny wzrost. A w 65 milion. Fiat przekroczył milion samochodów w 65 roku, czyli ten 65 rok to był okres największego rozwoju Fiata i dlatego my z nim też między innymi podpisaliśmy licencję. Wtedy Fiat rządził w Europie, naprawdę. A szczególnie jeśli chodzi o samochody małe. Zresztą tak, 600-ki wyprodukowano 2,5 miliona, 500-ki wyprodukowano prawie 4 miliony.
A garbusy?
No garbusy też, ale ta 500-ka była mniejsza. Mhm. 500-ka była zdecydowanie mniejsza od garbusa.
To był no naprawdę... i tańsza.
I oczywiście, i tańsza. To był samochód naprawdę malutki. On miał tam 1,32 m szerokości. No to garbus był segmentem C tak naprawdę. Przecież następcą garbusa był Volkswagen Golf. Mhm. Czyli garbus to był segment C. To nam się tak wydaje, że to był mały samochód, ale zresztą ja to rozmawialiśmy niedawno, że garbus był tam parę centymetrów tylko krótszy od transportera
C1. Tak.
Prawda? To był wbrew pozorom nie taki mały samochód. Natomiast 500-ka, no to było maleństwo. 1,32 m szerokości, 1,35 m wysokości i 2,97 m długości.
Chce mi pan powiedzieć, i tak mi się wydaje, że tak to wynika trochę, skoro Fiat rządził Europą, że model 500 zmotoryzował nie tylko Włochy, ale Europę?
Oczywiście, przecież model 500 był produkowany w wielu krajach.
Właśnie.
I ten samochód był tani, Austriacy go produkowali, z tym, że oni dawali silnik Boxera i to był Steyr Push 500. Potem produkowali go w pewnym sensie Polacy, prawda, no bo produkowaliśmy następcę. Więc ten samochód był bardzo popularny i tak jak powiedziałem, on był modny i nie znamionował statusu materialnego właściciela, czyli każdy, nie wstydzono się nim jeździć. Potem one do Ameryki Południowej trafiły. No, jeździły po prostu wszędzie po całym świecie i ten samochód spowodował, że Włochy kojarzyły się z Fiatem, a Fiat kojarzył się właśnie z 500-ką. Natomiast 600-ka oczywiście też była nadal popularna dosyć. Jeszcze taka ciekawostka, bo tak, ja powiedziałem, że w 51 roku było 40 tysięcy motocykli, w 55 400 tysięcy, czyli to rabinowo rosło, ale po paru latach już we Włoszech jeździło 200 tysięcy motocykli. Od momentu wprowadzenia 500-ki na rynek liczba motocykli drastycznie spadła. Mhm. I to samo było u nas w Polsce. Dokładnie to samo było. Przypomnijmy sobie, ci co państwo pamiętają, lata 70. Na początku lat 70. mnóstwo motocykli. Nawet na osiedlach mieszkaniowych budowało się garaże dla motocykli. Motocykle miały swoje garaże. Był strój motocykla i te motocykle były wszechobecne. WFM-ki, WS-ki, SHL-ki, prawda? Natomiast w momencie, kiedy pojawił się Maluch, to żaden szanujący mężczyzna już nie chciał motocykla. On chciał mieć samochód. Nawet niech to będzie syrenka, ale to był samochód, prawda? Bądź maluch, a nie motocykl. I motocykle zaczęły po prostu być... straciły powodzenie i te motocykle stały w sklepach. Ja w latach 70. pamiętam, na motocykl się nie czekało już. Można było kupić, a niektóre motocykle wręcz zaprzestano ich produkcji, bo nie szły zwyczajnie. Tak jak Gazela, bardzo fajny motocykl, ale niestety trzeba go było wycofać, bo nie było na niego chętnych. Co do Fiata jeszcze tego 500 i 600. Otóż Fiat 600 był na tyle duży, że można było wyprodukować, zaprojektować jego wydłużoną trochę wersję i powstała Multipla. Nie wiem, czy pan słyszał. Pan słyszał, panie Krzysztofie, o Multipli, ale tej nowszej, prawda?
Tak.
No bo wszyscy słyszeliśmy. Natomiast ta stara Multipla z lat 60. to był też samochód sześcioosobowy, ale nie taki układ miał jak w Multipli tej. Zresztą jedna i druga była brzydka. Obie były brzydkie. Jakoś Multipla nigdy nie
przyszła urodą. Ale dość funkcjonalny jest ten samochód.
Owszem, ale ta stara Multipla nie miała 3 plus 3 siedzeń, tylko miała 2 plus 2 plus 2. Czyli to był samochód wąski, dosyć długi, niemiłosiernie pakowny, więc to była jego zaleta. I ten samochód to był właściwie pierwszy na świecie minivan, tak naprawdę. Tutaj właśnie mogę sobie powiedzieć, że oni pierwsi zbudowali minivana i oni go nawet eksportowali do Stanów Zjednoczonych. On tam kosztował chyba $1600.
Ja bym powiedział, że takim minivanem to też był Volkswagen, ten właśnie trochę większy niż Garbus.
Tak, trochę większy, tylko że on był przeznaczony też
do... Ogóreczek.
Tak, ale on był przeznaczony jako jeżdżący warsztat czy coś takiego, natomiast w Volkswagenie tam można było więcej miejsca, trochę jednak dłuższy był. Natomiast Multipla no, mogła przewieźć 6 osób, mogła przewieźć 4 osoby i wtedy był gigantyczny bagażnik. Mhm. I co najważniejsze, na przykład jak 2 osoby nawet tym samochodem jeździły, to z tyłu można zrobić było kapitalne, równiutkie miejsce do spania. Mhm. Idealnie, także ten samochód to był do takiej turystyki jednocześnie bardzo, bardzo udany. I Multipla była też w Polsce sprzedawana. Tak jak Fiat 600 kosztował 72 tysiące, tak Multipla kosztowała 82 tysiące, troszeczkę droższa była. Tylko problem był z Multiplą taki, że owszem, my sprowadziliśmy do kraju trochę tych samochodów, ale części zamiennych też do tego samochodu nie sprowadziliśmy. I zawsze były problemy z Multiplą. Tak jak mi mówił, opowiadał ojciec, że te samochody, jeżeli się popsuły, to był często dla niego niemalże wyrok śmierci, bo nie można było zupełnie
lepiej
do niego
było
części
nie
kupić.
No, lepiej było nie psuć.
Ale czasami to nie zależało od nas. No.
A Fiat 500 to do Ameryki Północnej trafiał?
Nic mi nie wiadomo. Chyba nie. Nie, no już bez przesady. To był tak mały samochód, że...
A Garbus trafiał.
Ale Garbus był większy, panie Krzysztofie.
No wiem, ale trafiał.
Powiedzieliśmy sobie tam ze 2-3 odcinki temu, dlaczego
trafiał. Fiat 600 trafiał?
Chyba nie. A Garbus trafiał. A co pan tak za tym Garbusem? To?
Nie, mówię, bo tak mówimy, trochę rozmawiamy o wyższościach pewnych modeli i porównujemy.
Garbus dobrze trafił
rzeczy.
Akurat tak, na prawda, koniunkturę odpowiednią. Do tego ta reklama, co rozmawialiśmy, pewne takie rzeczy, no już drugi raz to się nie udało. No, Garbus trafił, to był koniec lat 40. Tutaj już mamy do czynienia z rokiem 57, to już jest troszeczkę później. Już gdyby Garbus miał wejść do Ameryki w 57 roku, prawdopodobnie też by mu się nie udało. A w 49 owszem, udało mu się.
Ale za to pewien brytyjski samochód był bardzo podobny bardziej do 500 niż do Garbusa, to można powiedzieć. Mini Morris.
Mini Morris 59 rok.
Później, no tak. No.
Później, tak, tylko że Mini Morris był lepiej chyba moim zdaniem zaprojektowany, jeśli chodzi o przestrzeń w środku. To był już majstersztyk.
No ale nie można powiedzieć, że Mini Morris to był prekursor 500, a na odwrót można by powiedzieć.
Ja wiem, ani to było niezależnie. Zależnie to było, Rosjanie zaczęli produkować zaporowca.
Myślę, że Brytyjczycy by mnie tutaj powiesili, gdyby usłyszeli, tak, że coś takiego mówię. Ale jednak faktycznie...
Niemcy, bo tak, Anglicy jak zwykle odcinali się od tego, natomiast tak 600 produkowali Hiszpanie, Argentyńczycy, w Chile ona była robiona, Jugosławia oczywiście robiła i Niemcy robili 600. Oni, NSU po prostu robiło to i właśnie Związek Radziecki, że oczywiście Związek Radziecki absolutnie nie powiedział, że to jest Fiat, tylko to był Zaporożec, to była radziecka myśl techniczna, chociaż jak państwo sobie klikniecie w internecie i zobaczycie Fiat 600 oraz klikniecie na Zaporożca, to sami zobaczycie, że były to praktycznie identyczne samochody.
Niewątpliwie Fiat 500 i ten już następny Fiat 500, nie ten pierwszy 500, tylko właśnie ten model, który zrewolucjonizował, tak jak powiedzieliśmy, europejskie podejście i zmotoryzował Europę. W wielu krajach produkowany, sprzedawany praktycznie wszędzie w Europie, bez wyjątków. Wspaniały samochód, całkiem niezły następca po wielu, 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 wielu latach. Już mówię też o nazwie Fiat 500, tym nowoczesnym. Nie, już teraz też Fiat 500, tym nowym. Panu się nie podoba.
Ja nie lubię. Ja w ogóle nie mam przekonania do Fiata. To takie subiektywne podejście. Wiecie państwo, dlaczego ja nie lubię Fiata? Mnie denerwuje Fiat za to, że on ciągle logo zmienia. Ja cenię sobie firmy, które jak mają logo, to mają logo, a Fiat to co chwilę inne logo ma.
To jest moda. Panie Jerzy, to jest moda.
Zaraz, ale prawdziwy mężczyzna nie ulega modzie, zawsze to mówię. Prawdziwy mężczyzna ma swój styl i koniec. I boda go nie obchodzi. I tak samo z marką samochodów. Jeżeli Rolls-Royce ma swoje logo, jeżeli Volkswagen ma swoje logo, jeżeli Mercedes ma swoją gwiazdę, to ma gwiazdę i nic nie ma zmiłuj, nie ma tej zmiany tej gwiazdy. A ten Fiat to raz taki, raz taka chimera po prostu. Za to go nie lubię. No.
Ale samochodów zrobił bardzo dużo.
I dla Polski zrobił dużo bardzo dobrego, bo jednak zmotoryzował. Więc... Nie. Ja jestem obiektywny, ja mogę go nie lubić, ale ja nie mówię, że to jest zła firma. Broń Boże, niech się Fiat na mnie nie obrazi. Dlatego, że w historii motoryzacji wycisnął takie piętno, że wiele firm może mu tylko pozazdrościć. Dużo samochodów było kultowych tego Fiata, a szczególnie okres drugiej połowy lat 60., kiedy Fiat wygrywał wszystkie te Car of the Year cały czas, aż do 82 roku, do Uno, który też w pewnym sensie był jakoś taką rewolucją, to czapki z głów, po prostu czapki z głów. No ale na koniec chcę właśnie powiedzieć, panie Krzysztofie, żebyśmy nie mylili, proszę państwa, bo nam ten taki właśnie okrągły Fiacik zawsze się kojarzy, że to jest poprzednik Fiata 126P. Nie do końca, tylko 500 była poprzednikiem, ta mała, ta mniejsza wersja. Po czym je można poznać? Bardzo łatwo je można rozpoznać. Otóż wystarczy spojrzeć na klapę od bagażnika. Fiat 500 miał klapę od bagażnika na bokach zagiętą w dół. Mm-hmm. I to samo ma maluch. Mm-hmm. Ten bagażnik przez to po otwarciu wydaje się trochę mniejszy niż rzeczywistość jest, ale tak naprawdę on jest większy, bo to jeszcze te boki tam idą. Więc tak wyglądał Fiat 500. Natomiast Fiat 600 miał płaską klapę od bagażnika. I po tym najłatwiej rozpoznać te dwa samochody. I to jest, zwróćcie państwo uwagę, maluch ma identyczną klapę, chociaż jest następną generacją, ma identyczną klapę z tymi zagięciami po bokach, jak Fiat 500. 600 tego nie ma.
No i 600 była zdecydowanie większa.
Zdecydowanie większa.
I już. I tym się odróżniają te dwa, te dwa modele. Kończymy na dzisiaj. Fiat 600 w tej kolejności, Fiat 500.
Tak. Dwa lata
dokładnie
różnicy.
Tak, dwa lata różnicy, ale
a w produkcji jeszcze więcej, dlatego że 600 produkowano do 69, a 500 nawet jak Fiat 126P się pojawił, 126 się pojawił, w 72 we Włoszech, w 73 w Polsce, to jeszcze siłą rozpędu 500 była produkowana do 75 roku, aż.
No i nadal gdzieś tam są modele i można kupić i jeździć.
Pewnie.
Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, bardzo dziękuję panie Jerzy.
Dziękuję również.
Krzysztof Woźniak, kłaniamy się nisko, do usłyszenia.
Do usłyszenia.